Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany: aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie. Nasz gość, którego serdecznie witamy w studio, pan dr Leszek Pietrzak, historyk, analityk, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam również, szczęść Boże wszystkim. Boże.
No właśnie, aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie jest takim chyba gorącym punktem na mapie Europy, Europy Wschodniej czy całej Europy? To pierwsze pytanie jakoś warto byłoby zadać. No i pytanie, czy sytuacja też i społeczna, bo polityczna łączy się raczej też społeczną. Na początku, panie doktorze.
No więc właśnie, ostatnie tygodnie w zasadzie wszyscy obserwowali w Europie sytuację, jaka ma miejsce na Ukrainie, my w Polsce w szczególności. Osią tych wydarzeń wszystkich, jakie miały miejsce na Ukrainie w ostatnich tygodniach, była sprawa ukraińskiego członkostwa. Wszystko w zasadzie zaczęło się od tego, że 21 listopada ukraiński rząd ogłosił, że zatrzymuje rozmowy nad sfinalizowaniem ukraińskiego członkostwa w Unii Europejskiej. No i to spowodowało, to było taką iskrą przysłowiową, od tego zaczęły się wszystkie demonstracje, które trwają praktycznie do dzisiaj. No ale Ukraińcy demonstrowali przede wszystkim, chcąc wywołać taką polityczną presję na ukraińskie władze, żeby te podpisały wreszcie umowę stowarzyszeniową z Unią. No tak się jednak nie stało. Okazało się, że te demonstracje nie wywarły oczekiwanego skutku. Był szczyt Partnerstwa Wschodniego w dniach 28-29 listopada. Na tym szczycie Ukraińcy nie podpisali umowy stowarzyszeniowej. Były kolejne protesty. 30 listopada ukraińska milicja spacyfikowała te protesty. Zdjęcia obiegły cały świat. No i cóż, w międzyczasie Ukraińcy zaczęli rozmawiać z Rosją. Tydzień temu, na początku tego tygodnia, mogliśmy usłyszeć, że w Petersburgu przywódcy obydwu państw, Wiktor Janukowycz i Władimir Putin, podpisali umowy. Nie znamy wszystkich szczegółów, jakie zostały ujęte w tych umowach. No, wiemy tylko tyle, że Ukraińcy dostaną pożyczkę stabilizacyjną i będą płacili mniej za rosyjski gaz dostarczany Ukrainie.
Dużo mniej,
bo cena praktycznie zmniejszyła się o 30%, z $400 za 1000 metrów sześciennych do 268, a więc duża obniżka. Tylko pytanie jest jedno. Czym Ukraina zapłaciła za tą ofertę rosyjską, za tą pożyczkę i tą obniżkę cen gazu? Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy.
Nie wiemy. A pytanie takie się też nasuwa. Ja myślę, że odpowiedź jest chyba jasna. Gdzie jest większa uwaga skupiona na tym, co dzieje się na Ukrainie? Czy w Moskwie, na Kremlu, czy powiedzmy w krajach tych kierujących mocno polityką europejską, znaczy Wielka Brytania, Francja, Niemcy.
Niemcy. No więc właśnie, ton polityce europejskiej nadają przede wszystkim dzisiaj Niemcy. Jest nawet takie powiedzenie wśród analityków, że chcesz poznać numer telefonu Unii Europejskiej, wykręć numer Urzędu Kanclerskiego w Berlinie. Czyli Niemcy przewodzą dzisiaj Unii Europejskiej, to Niemcy odgrywają najważniejszą rolę, to oni kreują politykę wschodnią zwłaszcza. Ja myślę, że tak, że Unii Europejskiej chyba tak mocno nie zależało na tym, aby Ukraina już teraz, w tej chwili weszła do Unii Europejskiej. Ta oferta Unii Europejskiej była taka nieciekawa, nie było nic dodatkowego. No bo cóż de facto Unia Europejska proponowała Ukraińcom? W momencie wejścia do struktur unijnych, otwarcie unijnego rynku, niewiele. Nagle pojawili się Rosjanie, którzy zaoferowali coś bardziej wymiernego, coś, co bardziej liczy się na Ukrainie, zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się ukraińska gospodarka, a mianowicie pieniądze. Więc zaproponowali wykup ukraińskich obligacji rządowych i zaproponowali obniżkę cen gazu, którego Ukraina bardzo dużo potrzebuje, ponieważ ma gospodarkę, która jest oparta na przemyśle ciężkim, potrzebuje dużo gazu, płaciła dużo za ten gaz, więc obniżka cen gazu jest taką czymś realnym bardzo. I myślę, że ta rosyjska oferta była dla Ukrainy ciekawsza, lepsza. No i władze w Kijowie skalkulowały, że trzeba postawić na bliższe więzy z Federacją Rosyjską, a kwestia, perspektywa przynależności Ukrainy do Unii Europejskiej to kwestia dalsza w polityce Ukrainy.
Czyli tak, no, czyli co, zwycięża świadomość polityczna, gospodarcza, a nie historyczna, bo gdyby Ukraina sobie pomyślała, jak jej było dobrze w Związku Radzieckim, czy chociażby w carskiej Rosji, no to wtedy jeszcze nie było państwa, ale w Związku Radzieckim, no to by się przypomniało wielki głód, pacyfikacja ludności, no przemoc, terror. No i te późniejsze lata powojenne też tam nie było takiego wielkiego, prawda, rozkwitu, no ale jednak są te tendencje, które mówią, bliżej nam jest do Wielkiej Rosji niż do Unii Europejskiej, która może się rozpadnie. Może takie są też propozycje.
No więc właśnie, to jest bardzo skomplikowany problem, bo generalnie, jak mówi się o Ukrainie dzisiaj, to mówi się o dwóch Ukrainach. Czyli to państwo jest jak gdyby wewnętrznie rozdarte. Problem spójności ukraińskiego państwa i spójności ukraińskiego społeczeństwa. Ono jest podzielone na wschód i zachód. Na tą część, która popiera Rosję, która widzi najważniejszego partnera w Rosji, i na tą część, która ma aspiracje europejskie, chciałaby należeć do Europy, chciałaby, aby Ukraina była w strukturach Unii Europejskiej. Czyli to państwo jest rozdarte. I tak było, to ma swoje głębokie historyczne korzenie. Czyli te dwie Ukrainy to jest takie lustro nie tylko tej dawnej Ukrainy, ale również obecnej. Ale jest jedna zasadnicza kwestia, którą obserwujemy. Mianowicie okazuje się, że ten proces, kiedy Ukraińcy, młodzi Ukraińcy wyjeżdżają do Europy, no, zmienia jakoś sukcesywnie mentalność Ukraińców. Znaczy te proporcje już zmieniają się. O ile jeszcze w 2010 roku za bliższą współpracą z Rosją było 53% Ukraińców, to najnowsze badania, jakie zostały przeprowadzone w grudniu tego roku, pokazują, że za Unią Europejską jest już 41%, natomiast za współpracą z Rosją 35%. Więc możemy mówić, że zachodzą tutaj jakieś procesy w świadomości społeczeństwa ukraińskiego. Natomiast no, ten wybór, jaki miał miejsce w tej chwili, myślę, że bardziej należy postrzegać w kategoriach pewnego pragmatyzmu prezydenta Janukowycza i tego, z jaką sytuacją gospodarczą mamy w tej chwili do czynienia na Ukrainie.
Tak, no ale pamiętamy też rok 1997, kiedy ważyły się losy, czy Ukraina właśnie wyrwie się spod byłego Związku Sowieckiego albo Republiki Niepodległych Państw, i wtedy nacisk międzynarodowy spowodował, że były przyspieszone te zmiany. No nastąpiła, niepodległość przyszła po prostu. I czy teraz oni, może niektórzy nie liczą, że naciski Europy, Unii Europejskiej powinny być takie, żeby jednoznacznie to przyłączenie nastąpiło, chociaż to trudno porównywać niepodległość państwa do tego, bo właściwie to członkostwo jest trochę takim zaprzeczeniem tej pełnej niepodległości, tak można powiedzieć, patrząc na realia. I jeszcze jeden aspekt, bo przecież Unia Europejska kiedyś pomogła górnictwu ukraińskiemu. Pamiętamy, kiedy były gorące strajki, Donbas i tak dalej. W Polsce zamykano kopalnie, zalewano je raz na zawsze betonem, i to za rządów premiera, który potem był wysoko w strukturach. Myślę o panu Busku. A tam wtedy odratowano część górnictwa. Dzięki, no chyba też Berlin.
Dzięki wsparciu Berlina. Tak. No więc właśnie kwestia tego, jak zachowa się Unia Europejska w tej chwili, trudno powiedzieć. Na pewno Unia Europejska liczyła na to, że że jednak, że mimo wszystko Ukraina podpisze umowę stowarzyszeniową. Tak się nie stało. Teraz nie wiemy, czy Unia Europejska wyjdzie z jakąś nową ofertą wobec Ukrainy. Nic na razie na to nie wskazuje. To jedna kwestia. Natomiast Ukraina zawsze była, jest i będzie w przyszłości takim terenem zaliczanym do rosyjskiej strefy wpływów. Rosjanie, nawet wielu rosyjskich publicystów używa takiego określenia najbliższe sąsiedztwo. Czyli Ukraina jest traktowana dzisiaj w polityce Kremla jako taki obszar, który powinien być w rosyjskiej strefie politycznych wpływów. Wynika to i z tego faktu, że w przeszłości Ukraina była częścią Związku Sowieckiego i również z takiego rozumienia bezpieczeństwa Rosji. Otóż na Kremlu kwestie przynależności Ukrainy do czy Unii Europejskiej, czy NATO postrzega się w kategoriach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia tutaj z takim miejscem w Europie, z państwem, w którym ścierają się wpływy Federacji Rosyjskiej i wpływy Zachodu. Które z tych wpływów zwyciężą w przyszłości? Tego jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie w sposób pewny powiedzieć. Czy wpływy rosyjskie i Ukraina stanie się takim państwem połączonym bliskimi więzami politycznymi i gospodarczymi z Federacją Rosyjską, czy jednak za jakiś czas, może za kilka lat, Ukraina wejdzie do struktur europejskich, czyli Unii Europejskiej i NATO, bo Ukraina ma również, miała kiedyś przynajmniej aspiracje, żeby przynajmniej rozpocząć taki proces dążenia do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Oczywiście to się skończyło dość szybko, ale część ukraińskiej sceny politycznej chciałaby, widziałaby Ukrainę w strukturach NATO.
No właśnie pytanie, bo też oceniając sytuację mówią tak, że teraz Europa, Unia Europejska przeżywa trudności. Ma kraje takie jak Grecja, Hiszpania i inne, które Portugalia. I teraz dobieranie jeszcze dosyć ubogiego kraju, no bo on jest potężny, wielki, ale jednak przeżywa kryzys ekonomiczny, jest taką pewną trudnością. Jak pan ocenia, czy tutaj ta realność jest brana pod uwagę, czy raczej...
Ja myślę, że tak, że oczywiście Ukraina w tej chwili z potężnymi trudnościami gospodarczymi, przede wszystkim brakiem płynności ukraińskiej gospodarki, olbrzymim
który
deficytem.
Nie ukrywa, prawda?
Nie ukrywa, tak. Nawet część ekspertów ocenia, że na Ukrainie może dojść do pewnego krachu finansowego, w trakcie którego obywatele będą szturmowali banki, żeby wybrać pieniążki. Z tych względów rzeczywiście myślę, że Zachód, Unia Europejska ostrożnie widzi perspektywę ukraińskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Ale być może, że są jeszcze inne aspekty. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała polityka Niemiec. No bo jednak Ukraina jest dużym krajem, w którym można zainwestować, do którego można sprzedać swoje produkty. I mogłaby być atrakcyjnym odbiorcą, na przykład dla gospodarki niemieckiej. Być może, że w ramach Unii Europejskiej za jakiś czas Niemcy będą forsowały ten kierunek, żeby Ukraina weszła do struktur Unii Europejskiej. To na pewno. Natomiast cóż, z tych właśnie perspektyw aktualnej sytuacji gospodarczej na Ukrainie, no to rzeczywiście Ukraina nie jest atrakcyjnym członkiem europejskich struktur, bo jest członkiem, który będzie wymagał potężnych funduszy, narzucenia przede wszystkim rygorystycznej polityki finansowej ukraińskiemu państwu, z czym no, będzie bardzo trudno.
I przetransponowania gospodarki na całkowicie inne mechanizmy.
Na całkowicie inne mechanizmy,
specjaliści
oczywiście.
Specjaliści wiedzą, ale wiemy, że to tak nie ujedzie na takim tym sposobie, co do tej pory. Bo teraz, no, panie doktorze, jest taka sytuacja, że mamy tutaj stronę rosyjską, znamy stronę Unii Europejskiej, a więc te rozmowy. Teraz pytanie o Polskę, no bo Polska jest tak, z jednej strony jest członkiem Unii Europejskiej, Ale też jest bliskim sąsiadem, prawda, Ukrainy.
Tak.
Znaczy, jaka polityka powinna być prowadzona? Czy ona jest dobra? Czy ona się zmieniła na przykład do czasów Lecha Kaczyńskiego? Czy jest kontynuacja? Czy jest zaprzeczenie? Jak pan ocenia?
Na pewno zmieniły się warunki od czasów Lecha Kaczyńskiego. Myśmy wtedy, w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego, postrzegali Ukrainę dość tak prosto i jednowymiarowo. To znaczy, chodziło o to, żeby Ukrainę zdemokratyzować, żeby Ukraina weszła do struktur Unii Europejskiej, do struktur NATO. Widzieliśmy wówczas, że Ukraina będzie jak gdyby taką częścią kordonu oddzielającego nas od Rosji, a więc rzekomo nasze poczucie, tak zakładaliśmy, poczucie bezpieczeństwa Polski wzrośnie. I rzeczywiście temu rozumowaniu nie da się też odmówić pewnej logiki. Ale dzisiaj, gdyby trzeba się było zastanowić, jakie będą konsekwencje, jakie byłyby dla Polski konsekwencje wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, to te konsekwencje, niekoniecznie wszystkie te konsekwencje byłyby dobre dla Polski. Chociażby kilka z nich, należy kilka z nich tutaj wymienić. No, przede wszystkim Ukraina byłaby dużym krajem. Z perspektywy Unii Europejskiej mogłaby się okazać ważniejszym krajem niż Polska, większym rynkiem. Tutaj zapewne ze względu na koszta produkcji, niższe koszta produkcji jak w Polsce, być może wiele krajów, wiele europejskich koncernów chciałoby przenieść swoją produkcję na Ukrainę. Ukraina by zyskała i politycznie, i gospodarczo. Na pewno Ukraina, która jest większym krajem, potrzebuje większych inwestycji, wyprzedzałaby nas, spychała trochę w tym staraniu się o europejskie fundusze, więc Polska tutaj również spadłaby na drugi plan, albo byłoby nam znacznie trudniej.
No ale cóż możemy? Polska nie może dać weta i powiedzieć, to nawet jest niemożliwe.
No więc,
teraz widzimy, że reakcje są pozytywne, że jadą politycy, wspierają demonstrujących i dobrze, no bo tam ci obecni na Majdanie no chcą chyba dobra swoich rodzin, swoich krajów i swojego kraju, swoich najbliższych. Tylko właśnie pytanie, jak to wygląda w tej perspektywie dalszych lat, bo to na dzisiaj to się tak rozumie, jak to będzie dalej. I jeszcze bym wrócił do jednak, nie wiem, chyba, że to już minęło, do tych wcześniejszych historycznych też pewnych powikłań, no bo mamy sytuację, prawda, band UPA, to może to są skrajności, ale jest to, czy chociażby te trudne, no graniczne nieraz sprawy, no przed 20 rokiem walczyliśmy wspólnie o niepodległość, prawda, armia tutaj, Wojsko Polskie, czy Wojsko Polskie, nie było Wojska Polskiego, no ale Legiony i tak dalej. Potem, no sytuacja była, kiedy Rosja bolszewicka weszła na tereny polskie, tutaj Ukraina nam chciała pomóc, ale potem się już ta polityka troszeczkę zaostrzała. No i czy to już przeminęło, czy nie ma już problemu? Czy teraz po prostu tylko mówimy o gospodarce, o ekonomii, a o jakichś zaszłościach historycznych, społecznych już pora przestać mówić?
Oprócz gospodarki ważna jest pewna sfera społeczna, historyczna, tożsamościowa, tak bym powiedział. Pamiętajmy, że Ukraina to kraj wyjątkowy w Europie. Kraj, który de facto ma problem z własną tożsamością. Kraj, który jest nawet w tej dziedzinie bardzo, bardzo podzielony. No bo cóż, naród ukraiński kształtował się w bardzo takich specyficznych warunkach, gdzieś pomiędzy Rosją a Polską. Nie ma jako takiej tożsamości, albo ma pewien problem z tą tożsamością. Ta tożsamość generalnie zaczęła się bardzo późno pojawiać, dopiero w końcu XIX wieku, więc bardzo późno. To automatycznie powodowało, że zdolność do stworzenia własnego państwa była znacznie mniejsza niż w przypadkach wielu innych narodów. To państwo de facto pojawiło się bardzo krótko, w 1918 roku. Potem ta Ukraina funkcjonowała w okresie międzywojennym, część w Polsce, część w Rosji Sowieckiej, część w Czechosłowacji, Rumunii. Czyli de facto te ziemie ukraińskie były w kilku państwach rozrzucone. Po II wojnie światowej oczywiście zdecydowana większość ukraińskich ziem funkcjonowała w ramach Związku Sowieckiego. Co prawda była Ukraińska Republika w ramach Związku Sowieckiego, ale ona de facto nie wyrażała jakichś aspiracji narodowościowych Ukraińców. Zresztą Rosjanie prowadzili, Sowieci prowadzili taką politykę odnaradawiania Ukrainy. No, to automatycznie miało przejaw w ukraińskim języku rusyfikowanym. To miało również przejaw w ukraińskiej historii, z której wyrzucano ukraińskie elementy. I mamy nagle 90. rok, kiedy pojawia się to państwo i w zasadzie bez tożsamości własnej, bez własnej historii. Wszystko trzeba stworzyć. Cały naród jest podzielony. Część chciałaby z Rosją lub w ramach Rosji, część patrzy na Zachód. I co z tym zrobić? Jak spoić to państwo? To był jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stawali ukraińscy politycy. I tak naprawdę dopiero z powagi tego problemu zdał sobie sprawę poprzednik Wiktora Janukowycza, prezydent Wiktor Juszczenko. On stwierdził, że trzeba coś zrobić z tą ukraińską tożsamość, jakoś scalić to ukraińskie społeczeństwo. Właśnie on postanowił realizować nowoczesną politykę historyczną. To ona miała służyć wzmocnieniu tej ukraińskiej tożsamości. I Juszczenko zainicjował tą politykę historyczną i ona się opierała na jak gdyby takich trzech segmentach. Pierwszy segment to ukraiński wielki głód, czyli ta polityka Hołodomoru. Bo eksperci Juszczenki doszli do wniosku, że w każdej ukraińskiej rodzinie jest ktoś, kogo dotknął ukraiński głód.
3 milionów, tak?
Tak.
8 milionów ludzi.
Więc tutaj polityka Hołodomoru, czyli to było to główne wydarzenie z przeszłości, które miało konstytuować ukraińską tożsamość narodową. Czyli w jakiś sposób było to podobne do tego, co robili Żydzi w powojennym Izraelu, gdzie ta izraelska tożsamość miała konstytuować się na Holokauście. Tutaj podobny proces. Drugie wydarzenie z historii to ten wątek kozacki, czyli odwołanie się do historii kozaków jako takich protoplastów Ukraińców. Sicz Zaporowska, a więc element pewnej niezależności ukraińskiej, która była od dawna. Więc tutaj ten element w polityce historycznej przywracania przeszłości kozackiej, hołubienia tej przeszłości. No i trzeci element, najtrudniejszy, a więc próba jakiejś stworzenia jednolitej narracji II wojny światowej.
Właśnie,
i tutaj był największy problem. O ile te dwa pierwsze elementy wychodziły całkiem nieźle i całkiem nowocześnie, to ten trzeci element okazał się po prostu porażką w polityce historycznej
Wiktora Juszczenki. Bo dla Ukrainy to jest bohater, pomniki, szkoły, imienia i tak dalej, a dla nas...
No więc właśnie, okazało się, że w czasie wojny Ukraińcy byli po różnych stronach frontu, że mieli z jednej strony UPA, z drugiej strony spora ich część walczyła w szeregach Armii Czerwonej, NKWD. No i bardzo trudno jest stworzyć jakąś jedną historię II wojny światowej.
Ale sama
UPA była kontrowersyjną na całej Ukrainie, no bo dla części Ukraińców są to, na wschodniej Ukrainie zwłaszcza, są to faszyści, kolaboranci. Na Ukrainie Zachodniej jest to organizacja patriotyczna, która walczyła o suwerenność Ukrainy. Więc tutaj były straszne sytuacje, boje między organizacjami kombatanckimi. No ale jest jeszcze jeden, w tym wypadku był jeszcze jeden aspekt bardzo istotny. Otóż, no cóż, dla Polaków, dla państwa polskiego UPA była organizacją zbrodniczą. W przekonaniu przeciętnego Polaka Ukraińcy z UPA winni są śmierci 100 tysięcy, może nawet więcej Polaków, których wymordowali na Kresach. I co z tym zrobić? I tutaj Wiktor Juszczenko starał się skupić tylko, że UPA jest organizacją, która walczyła z okupantem sowieckim i hitlerowskim, natomiast skrzętnie pomijał te relacje UPA z Polską. I to po prostu okazało się niewypałem. Bardzo szybko dochodziło do różnych konfliktów. I nawet w samej Polsce z upływem czasu ten stosunek Polaków do prezydentury Janukowycza się zmieniał, a zmienił się chyba przy samym końcu, gdy...
Juszczenki,
przepraszam, gdy Banderę mianował, uznał bohaterem narodowym. I to był taki zgrzyt, który dość mocno zmienił odbiór Juszczenki w oczach Polaków.
Tak, no bo tu z jednej strony był tym, który przyłączył się do tej wspólnoty na przykład broniącej Gruzji, prawda, niepodległości, kiedy atakowanej Gruzji, kiedy Rosja, jak tu wierzymy świadkom, już zmierzała do wejścia na teren Tbilisi. No wtedy, kiedy prezydent Lech Kaczyński świętej pamięci zebrał w tym jednym samolocie prezydentów państw nadbałtyckich, tutaj Europy Wschodniej i tam zamanifestowali wraz z prezydentem Francji jedność z narodem gruzińskim, co do dzisiaj pamięta ten naród. Natomiast tutaj jest pytanie, tak jeszcze może zakończmy temat historyczny, ale czy jest pewne zamknięcie w tych problemach, że doszliśmy do takich stanowisk i tu jest zgoda? Czy jest nadal problem dyskusji, interpretacji faktów, że strona ukraińska mówi, że tak było, to jest taki człowiek, my mówimy absolutnie nie, mamy dowody, dokumenty, zdjęcia, relacje?
No nie bardzo. Problem UPA jest de facto nierozwiązywalny.
Nadal jest to...
Jest to bardzo, coś bardzo ogniskującego, konflikt polsko-ukraiński. W Polsce odbiór UPA jest jednoznaczny. Była to organizacja zbrodnicza, organizacja, która stosowała politykę czystek, eksterminacji ludności na polskiej na Kresach. No niedawno obchodziliśmy rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu, więc myślę, że każdy w Polsce już słyszał, do jakich okrutnych mordów ludności polskiej dochodziło na Wołyniu ze strony UPA. Z kolei Ukraińcy, bardzo trudno jest im się przyznać, że oprócz tego, że UPA spełniała czy realizowała jakieś dążenia, ukraińskie dążenia do własnej państwowości, to jednak dokonywała masowych mordów ludności polskiej. To jest coś, co bardzo trudno się na Ukrainie przyjmuje. I nawet ludzie z obozu prezydenta Wiktora Juszczenki niechętnie chcieli przyznać to, że UPA uczestniczyła w eksterminacji ludności polskiej na Kresach. Także tutaj jest to wielki problem, on jest nadal nierozwiązany i myślę, że bardzo trudno będzie ten problem rozwiązać. Przede wszystkim muszą to zrobić sami Ukraińcy, a to wydaje się dzisiaj bardzo trudne na Ukrainie.
Bo oni teraz mówią, mamy problemy ekonomiczne, społeczne.
Tak.
Zostawmy to na inny
Zostawmy
czas.
Zostawmy historię. W tej chwili ważniejsza jest ekonomia, bo ukraińskie państwo jest na skraju finansowego krachu, potrzebuje pilnie pożyczki stabilizacyjnej i właśnie to Rosja Ukraińcom zaproponowała.
Jakiś tutaj mocno swój wpływ wywarła, prawda, czy pokazała.
Pokazała,
że tak. Jednak tu jesteśmy bardziej stabilni. Na nas się możecie oprzeć, a nie na Unii Europejskiej. Panie doktorze, zanim telefony od naszych telewizorów, słuchaczy, to jeszcze takie pytanie. No nie chodzi o jakieś wróżenie, nie, przyszłości, ale takie pewne przeczucia, jakie mogą być. Jak się to może ta sytuacja zakończyć? Czyli będzie nacisk coraz mocniejszy na Majdan Kijowski? Będzie mocne wystąpienia tutaj społeczeństwa? Czy będzie to wszystko jakoś uśmierzona, nie wiem czym, a może taka wersja bardzo tragiczna, nastąpi bardzo konkretne, mocne rozbicie tych protestacji, tych protestów.
Tego dzisiaj do końca nie wiemy, jakie mogą być scenariusze. No, być może będzie tak, że tutaj w tej chwili liczyła będzie się sprawa drugiej kadencji prezydenckiej Wiktora Janukowycza. No i te dalej utrzymujące się protesty, one generalnie prawdopodobnie będą zmierzały w kierunku impeachmentu. On, chcąc myśleć o drugiej kadencji prezydenckiej, będzie musiał coś z tym zrobić. Być może sam zdecyduje się na jakieś rozwiązanie siłowe, a być może tutaj będzie również jakaś sugestia z Kremla, że w zamian za finansową pożyczkę Janukowycz ma rozwiązać ten problem wewnętrzny, problem notorycznych demonstracji na Majdanie. Tego nie wiemy. Ja dzisiaj mogę powiedzieć jedynie tyle, że Wiktor Janukowycz, chcąc myśleć o drugiej kadencji prezydenckiej, no musi jakoś problem Majdanu rozwiązać. Czy zdecyduje się na rozwiązanie siłowe, tego jeszcze nie wiemy, ale tego nie należy dzisiaj wykluczyć.
No ale to czyli jak ma przekonać jako prezydent teraz obywateli, powiedzieć nagle poprawa miejsca pracy, tańsza żywność, prawda, tańsza energia. Bo to tylko tak trzeba by powiedzieć, że dzięki Rosji mamy teraz to, co mamy, stabilną gospodarkę, rozwiązanie problemów ekonomicznych i tak jak u nas w Polsce, nie? To są pewne problemy, które chcemy rozwiązać od iluś tam lat. To nie następuje. No a z drugiej strony powie tak, ale Unia Europejska, jeszcze raz to powtarzamy, wiele nam tutaj w tym momencie nie chce obiecać, dać. Mówi tylko, że spróbujcie, przyglądniemy się wam, tak mówiąc językiem takim oczywiście uproszczonym i będzie decyzja, czy tak, czy nie, no bo tak...
Inicjatywa Okrągłego Stołu, jaka została podjęta przez otoczenie Wiktora Janukowycza, no nie powiodła się. Zresztą nie była to pierwsza inicjatywa Okrągłego Stołu. Czy teraz w tej sytuacji, no być może, że jeśli, nie wiem, obywatel ukraiński będzie płacił znacznie niższe ceny za gaz, być może jeszcze jakieś obniżki cen artykułów, podwyżki płacy, być może, że będzie miało to jakiś wpływ.
Ale raczej to jest niemożliwe.
Ale raczej...
I tak ceny gazu wpłynęły na ogólną poprawę, prawda, zmianę.
Jest to wątpliwe, żeby miało to takie... żeby to doprowadziło do wyciszenia sytuacji na Ukrainie. Raczej tutaj przychylałbym się do takiego stwierdzenia, że wcześniej czy później dojdzie do jakiegoś siłowego rozwiązania z demonstrantami.
A jeszcze jedna ocena tutaj Witalii Kliczko, wiadomo, sławny bokser. Żelazna pięść, ale czy będzie też żelazną taką głową w rozwiązywaniu tego problemu? Czy wrośnie na lidera? No już jest liderem tam tych manifestujących, prawda, protestujących, ale czy uda mu się zostać liderem państwa? To znaczy, czy zachodnia Ukraina?
Czego dzisiaj nie wiemy. Kiedyś mówiło się, że takim liderem ma szansę zostać Julia Tymoszenko. Najpierw Wiktor Juszczenko, potem Juszczenko został prezydentem, więc tu jest inna sytuacja. Potem Julia Tymoszenko, prawda? Julia Tymoszenko była też premierem, no ale nie stała się takim trybunem ukraińskiego społeczeństwa. Teraz na fali tych ostatnich wydarzeń, w ostatnich tygodniach pojawił się Witalij Kliczko, człowiek notabene bardzo znany na Ukrainie. Każdy, kto jest zamożny na Ukrainie, ma szansę na to, żeby być osobą znaną. Stał się takim przywódcą. Jego partia Udar jest jedną z partii opozycyjnych. I rzeczywiście on jak gdyby dzisiaj rzucił wyzwanie urzędującemu prezydentowi Ukrainy, Wiktorowi Janukowyczowi, zarzucając mu, że za pożyczkę, za rosyjską pożyczkę zastawił Ukrainę na Kremlu. Czy on ma szansę stać się takim prawdziwym przywódcą ukraińskiej opozycji, zjednoczonej ukraińskiej opozycji? Tego dzisiaj nie wiemy. To znacznie trudniejsze niż być takim przywódcą protestujących na Majdanie.
No i czy przekona, bo czy on, przekona on cały czas mówi, że jedna Ukraina, nie? Nie mówi, tak, że ta wschodnia, tylko że jedna Ukraina. A więc czy przekona zachodnich też, no, nie wiem, społeczeństwo zachodnie, ale to znaczy musi mieć konkretny plan, cel. Bo tylko mówienie, no to jest, wiemy, że rzeczą dosyć niezłatwą, nie? Że pokrzykiwać, kiedy się widzi kilkaset tysięcy ludzi, no to troszeczkę takiego zaparcia i to łatwo się mówi. Natomiast myślę, że musi być przedstawiony konkretny plan na przyszłość, bo to jest... naród musi widzieć przyszłość, co przed nami, nie tylko ten dzień jutrzejszy, który jest ważny, bo to jest to, żeby mieć coś do garnka włożyć i mieć mieszkanie i wodę, ale to nie jest tylko zabezpieczenie z perspektywy iluś tam lat, bo dlatego mamy emigracje wszelakie, prawda? Ukraińcy marzą, żeby być w Polsce, żeby być w Niemczech, żeby być w innych krajach Unii Europejskiej, szukają pracy, tak jak Polacy w Anglii czy jeszcze nie tak dawno we Francji.
Ale emigracja ma też określone skutki społeczne w państwie,
ogromne,
prawda?
Ogromne, bo właśnie na te dalekosiężne, prawda, na ileś tam lat wynikające. Panie doktorze, dziękuję za tę część rozmowy, bo dalej kontynuujemy ją ze słuchaczami. Drodzy Państwo, ja przypomnę, nasz gość, pan doktor Leszek Pietrzak, analityk, historyk, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który przyglądał się tematowi właśnie też relacji bliskowschodnich z naszymi sąsiadami i był takim no, swoistym tutaj doradcą pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, który słuchał tych, prawda, opinii, czy czytał te opinie.
Czytał przede wszystkim dokumenty, które zostały przygotowane w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
No i to kształtowało też myślenie i politykę wschodnią Polski. No,
tak.
O tak trzeba powiedzieć. I oto numery dla Polski Północnej. 657-0011, 657-0012, 657-0013 do zagranicy, 657-0014 i w naszej rodzinie dwa numery. 536-600-300, 536-600-400. Są dwa telefony. I myślę, że przerywnika muzycznego niestety nie będzie z racji przeróżnych, technicznych, ale będzie już za chwilę telefon i nasz słuchacz albo słuchaczka będzie się mogła odnieść tutaj do naszego tematu i oczywiście zaproponować jakąś myśl, do której się odniesie nasz gość, pan doktor Leszek Pietrzak. Jeżeli mamy telefon, to bardzo prosimy, a jeżeli nie, to jeszcze zapytam o taką sprawę, to znaczy właśnie kwestia pani premier Tymoszenko. No to jest taka klęska tych wszystkich delegacji, tych kurierów europejskich, którzy latali, prawda, prawie co miesiąc, żeby coś tam przypomnieć, wskórać, naciskać na to, żeby zwolnić panią Julię Tymoszenko. Przypomnijmy, oskarżona, aresztowana, osądzona za decyzje polityczne. A więc to jest przykład, no takiego kraju też w Europie nie ma, prawda, z tego typu.
No to jest, na swój sposób to jest ewenement, no bo Silvio Berlusconi, który był niedawno sądzony, no on był raczej sądzony za prywatne przestępstwa niż przestępstwa, które by popełnił jako premier Republiki Włoskiej. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której premier Julia Tymoszenko została osądzona za czyny, które popełniła w związku z wykonywaniem funkcji państwowej, prawda? Czyli za podpisanie umowy gazowej z Rosją, umowy de facto niekorzystnej, bo bardzo, bardzo długiej. I tutaj została, jest w areszcie od kilku lat. Różne instytucje europejskie naciskają, nawet były mediacje w tej sprawie. Ja przypomnę wszystkim słuchaczom, że takie mediacje prowadzili między innymi Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski. I to było takim warunkiem ukraińskiego członkostwa, a więc zwolnienie Julii Tymoszenko i zreformowanie ukraińskiej prokuratury, żeby była bardziej niezależną prokuraturą. No tak się jednak nie stało, bo ani Julia Tymoszenko nie została zwolniona mimo tych nacisków, mimo tych negocjacji, ani ukraińska prokuratura nie została jakoś specjalnie zreformowana. No, nadal Julia Tymoszenko jest przetrzymywana. Chyba się nic nie zmieni na razie.
Robimy się, pomyślmy, co by było, gdyby takie prawo było w Polsce. Mielibyśmy
do czynienia z sytuacją, w której nie tylko jeden jakiś polityk by stanął przed wymiarem sprawiedliwości, ale cała formacja, cała partia stanęłaby przed koniecznością rozliczenia się ze swoich.
Tak na razie nie ma, no może i dobrze, bo to jest pewna.
Chociażby prywatyzacyjny.
Tak, no za prywatyzację rzeczywiście wiele wyroków by mogło być konkretnych, ale to już tak na marginesie, żebyśmy nie rozszerzali tematu. Wiem, że mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam i Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Mówi Ryszard z Bochum, z Republiki Federalnej Niemiec.
Witamy panie Ryszardzie.
Ja obserwuję od początku te wszystkie zajście, jakie mają miejsce, prawda, na Ukrainie. I co zauważyłem, że cerkiew ukraińska, prawda, prawosławna zaczyna stać po stronie Europy. To jest bardzo dziwne. Ewenement jest swego rodzaju, ponieważ cerkiew zawsze była jakby religią urzędującą. Ja tu widzę, że w sprawach Ukrainy wielką rolę będzie również odgrywał Kościół grekokatolicki, a zwłaszcza nasz katolicki Kościół na tych terenach byłych wschodnich, które mieliśmy kiedyś w administracji, powiedzmy, polskiej. Chciałbym, żeby na ten temat też coś powiedzieć na temat, jaki będzie wpływ Kościoła.
Panie Ryszardzie, dziękuję panie Ryszardzie. No właśnie, wpływ Kościoła.
Wpływ Kościoła.
Zacznijmy od tego, że chyba no, grekokatolicki to tak, a jednak katolicki, rzymsko tam jest no, bardzo mała część, ale jest też.
Może tam tak po kolei. No, zacznijmy od prawosławia, które jest tam najsilniejsze. Znaczące, no, ale tak. Kościół prawosławny ukraiński jest podzielony. Mamy kościół autokefaliczny ukraiński, mamy kościół cerkiew prawosławną podporządkowaną patriarchatowi moskiewskiemu. Więc ta cerkiew nie jest jedna. To jest ten problem. Gdyby była jedna, to ja bym głęboko w to wierzył, że ona by odegrała, być może odegrałaby dużą rolę w tym problemie, dokąd, w jakim kierunku ma pójść Ukraina. Ale cerkiew jest podzielona, tego nie wiemy. Co do innych wyznań, no to cóż, rzymscy katolicy, prawda, czy grekokatolicy, to nie są chyba wyznania, które dominują, a poza tym one się tak de facto dopiero odbudowywują. Więc tutaj one nie mogą odegrać takiej roli, jaką my byśmy widzieli, że mogłyby odegrać. Tak na dobrą sprawę, to ja nie znam badań, nie widziałem takich dokładnych badań, jaka część ukraińskiego społeczeństwa przyznaje się do jakiegokolwiek wyznania.
Nie ma takich proporcji, prawda, zrobionych.
Więc tutaj trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, które pan postawił. Ono jest oczywiście istotne.
Niewątpliwie widzimy, panie doktorze, pan na Majdanie duchownych, modlących się.
Tak, rzeczywiście.
Nie są to hierarchowie. Kościoła,
widzieliśmy obrazki, jak nawet seminaria całe przychodziły demonstrować na Majdan. I wspierać ten postulat ukraińskiego członkostwa w Unii Europejskiej. No ale mówię, nie znamy żadnych badań na ten temat. Nie wiemy, jak ważny jest to problem. Znaczy, jaką rolę religia odgrywa w życiu politycznym Ukrainy.
To tyle dla pana Ryszarda i nie tylko. Czekamy, jest następny telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami.
Dobry, tutaj Teresa z Warszawy.
Witam pani Teresa.
Ja chciałabym prosić o ustosunkowanie się pana doktora do faktu, mianowicie fakt, że Jarosław Kaczyński stał na Majdanie ramię w ramię z Olegiem Tachnybokiem. Olbok wzywa zgłasza wobec Polski żądania terytorialne, dosyć znaczne, wychwala banderowców oraz wzywa do niszczenia tablic upominających ofiary polskie na Wołyniu, tych 150 tysięcy ludzi. Jaki jest właśnie stosunek pana doktora i jak nie wiem, czy ja się przesłyszałam, ale pan doktor powiedział, że rdzenne ziemie ukraińskie były zajmowane przed wojną przez Polskę, Rumunię i Czechy. No ja nie wiem, jaki wiedział historii pan doktor skończył, ale no chyba rozumiem, że Lwów i że ziemie Kresy Polskie są według pana doktora rdzennymi ziemiami ukraińskimi, tak już miejmy ten wiał Rumunii o Czechach, ale no można by tutaj czytać zdanie wielu innych autorytetów. No jeśli mówimy z założenia, że Polska zajmowała ukraińskie ziemie, no to rzeczywiście mordy na Wołyniu dokonane przez UPA, on UPA, zachwalane, powtarzam, przez Olega Tachnyboka, z którym prezes Kaczyński ramię w ramię stał pod czarno-czerwonymi flagami na Majdanie. No to jest po prostu policzek w twarz 150 tysięcom ofiar UPA i chyba trzeba by się do tego ustosunkować. Jak to jest, że zapomina się, to samo było 65. rocznicę mordów na Wołyniu, kiedy zmarły prezydent Polski, spędzał mi czas na sobocie na festiwalu piosenki ukraińskiej, a tutaj była rocznica właśnie Wyspiańskiego zamordowania, wymordowania naszych rodaków, czy tym przede wszystkim dzieci, kobiet, dzieci starców. To czekam na odpowiedź na antenie. Dziękuję.
Pani Tereso, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze, nie wiem, czy to był lapsus słowny, czy...
No więc właśnie, ja może źle zostałem zrozumiany, ale ja powiedziałem, że ziemie, terytoria dzisiejszej Ukrainy, te ziemie przed wojną wchodziły w skład kilku państw i w tym znaczeniu to...
Ziemie dzisiejszej Ukrainy, nie?
Ziemie, które wchodzą w skład dzisiejszej Ukrainy, dzisiejszego ukraińskiego państwa przed wojną znajdowały się w granicach kilku państw. I tutaj wymieniłem. I w tym znaczeniu ja nawet nie próbowałem ustosunkowywać się do problemu, jakie rdzenne ziemie to są ziemie ukraińskie, prawda?
Wiadomo, że to była część Królestwa Polskiego.
O tego w ogóle nie ustosunkowywałem się, więc tutaj może powiem tyle, że być może zostałem źle zrozumiany. Nie miałem tego na myśli. To jest jedna kwestia. Co do postawy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ja powiem tylko tyle. Ja myślę, że prezes Kaczyński, biorąc udział w uroczystościach na Majdanie, chyba nawet sam nie wiedział, koło kogo stoi.
Trudno, żeby on spychał tego, który tam stał.
I trudno, żeby spychał tego, który stał obok niego. No chciał, jako prezes dużej partii polskiej, opozycyjnej partii, chciał zademonstrować swoje poparcie dla ukraińskiego członkostwa, dla tych demonstracji, pojawił się tam, ale myślę, że prezes PiS do końca to chyba nie wiedział, sam nie miał świadomości,
nie
że koło kogo stoi.
Pokazało się zdjęcie i było napisane, że na pewno będzie to odnotowane negatywnie. No, mógł ktoś tam na tym zapracować, żeby jednak jakoś to najbliższe otoczenie... Chociaż potem pokazywano, że ten pan mówił, że Polacy, my wam nic nie robimy, nie chcemy, jesteście dla nas jak bracia i tak dalej. Wiadomo,
co
słowa... Słowa.
Co do jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego tu pani wymieniła, ja powiem tylko tyle. No, prezydent Lech Kaczyński brał udział w wielu uroczystościach, które były poświęcone ofiarom zbrodni polskich. I myślę, że tutaj trudno go oskarżać o to, że uczestnicząc w jakimś ukraińskim festiwalu demonstrował w ten sposób swoje poparcie dla Ukraińców, a jeszcze gorzej dla ukraińskiej powstańczej armii. Tak bym tego nie interpretował. I tyle tytułem odniesienia się do
Ale jednak, panie doktorze, powraca, mówiłem, ten aspekt historyczny, bo myśmy mówili, że gospodarczy...
Aspekt historyczny powraca, bo to jest bardzo silne.
Jest w nas.
Bo to jest bardzo silne i to jest, mówię, bardzo taki żywy element. No tylko pytanie, no jakoś relacje z Ukrainą musimy wcześniej czy później
nawiązać.
Na razie nie udało nam się jakoś wspólnie ustosunkować się do problemu ukraińskiej powstańczej armii. Ja mówiłem, jakie są problemy, że to jest nawet trudne w przypadku osób, w przypadku tego środowiska prezydenckiego Wiktora Juszczenki, które generalnie było przychylne Polsce, ale nawet im trudno było tak jednoznacznie potępić ukraińskie zbrodnie na polskiej ludności, na polskich Kresach.
Kolejny telefon, panie doktorze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam, słuchamy. Kto jest
z nami? Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam gościa w studio.
Tak, szczęść Boże.
Kazik z Białegostoku mówi. Panie doktorze, wspomniał pan o odznaczeniu przez pana Juszczenkę oprawcy Bandery. Ja czytałem książkę pod tytułem Nie zapomnij o Kresach. To jest książka księdza Isakowicza Zaleskiego. I to, że pan prezydent ten, no już tylko odznaczył Banderę, to ja nie wiem, czy to było wcześniej, czy później, ale Juszczenko to był hojny w odznaczaniu. odznaczył między innymi jakimś tam medalem, no nie wiem, bo nie pamiętam, odznaczył jakimś tam medalem rabina, głównego rabina Ukrainy, odznaczył pana Kuchcińskiego, wicemarszałka chyba Sejmu z PiS-u, odznaczył pana Kowala i odznaczył pana Kamińskiego. No i ta dwójka, tyle co mi wiadomo, to już ona nie jest w PiS-ie, są, że tak powiem, utworzyli swoją partię Polska Najważniejsza. Ale proszę pana, gdy główny rabin się dowiedział, że takim samym medalem został odznaczony Bandera, to postanowił ten swój medal zwrócić. Natomiast, już ja nie mówię o Kamińskim, o Kowalu, natomiast pan Kuchciński, nie wiem, czy zwrócił ten medal, czy nie zwrócił. Czytając wówczas tą książkę, Nie zapomnij okresu, to jest napisane, że nie zwrócił. Tam nawet jakaś organizacja, tu mówię, nie pamiętam, z Przemyśla się zwracała do niego z prośbą, żeby on tak postąpił, jak właśnie ten rabin. No i właśnie pytanie związane jest z tym, czy pan miałby jakiś wpływ, już może nie tyle z Kuchcińskim porozmawiać, co z prezesem PiS-u, żeby on, no tak mi się wydaje, no powinien zwrócić, bo nie powinien stać w jednym szeregu z Banderą. I drugie pytanie, proszę pana, no już ten Hołubił, no bo pod klasie przeszłym, Banderę stawiał jemu, jak to się mówi, w centrum pomniki i tak dalej. Natomiast ja nie wiem, bo ja tego nie wiem, no bo nie zawsze, jak to się mówi, słucham radia i tak dalej. Natomiast ja nie wiem, czy nasza władza zrobiła jakiś pomnik dla ofiar banderowców. No nie wiem, ja nie słyszałem tego i prosiłbym pana, żeby pan w jakiś sposób do tego się ustosunkował. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję panie Kazimierzu, a jednak panie doktorze, to ciążenie ku historii, prawda?
No to ciążenie ku historii. No rzeczywiście ta decyzja Juszczenki w sprawie Bandery to była jedną z jego ostatnich decyzji. Bardzo niefortunną, bardzo źle odebraną w Polsce, powodującą, że nawet w Polsce część swoich takich sympatyków dzięki temu stracił. Ale tak rzeczywiście było. Wiele osób usiłowało zastanawiało się w zasadzie, co stało za tą decyzją Juszczenki. No i tutaj różne były odpowiedzi, niektórzy nawet wskazywali, że był to taki ukłon w kierunku tych organizacji upolskich, kombatanckich za granicą. Że to była presja pewnych kanadyjskich organizacji kombatanckich, które tam działają. No ale tak się stało. Teraz jest pytanie takie, no co powinni zrobić ci, których uhonorował prezydent Wiktor Juszczenko, chociażby polscy posłowie, polscy politycy. Ja myślę, że to jest pytanie, na które oni powinni generalnie odpowiedzieć.
Może do nich dotrze tego typu no więc właśnie, reakcja i
bo ja nawet w tej chwili przyznam się, nie wiem jakie odznaczenie ukraińskie otrzymał Marek Kuchciński, więc trudno mi odnieść się do jednostkowych takich przypadków. Co do honorowania ofiar ukraińskich zbrodni, polskich ofiar ukraińskich zbrodni. O, ja się zgadzam tutaj z postulatem, że w wielu miejscach, zresztą te uroczystości, ta rocznica, która miała miejsce w lipcu tego roku, no pokazała, że w wielu miejscach, gdzie doszło do mordów ludności polskiej przez organizację UPA, te ofiary w żaden sposób nie zostały jeszcze jakoś upamiętnione. No ale cóż, w historii bardzo często tak się zdarza, zwłaszcza w polskiej historii, że wiele polskich ofiar nie zostało upamiętnionych. No ale ja powiem tylko tyle tutaj pod adresem tego pytania, że w Polsce szacuje się jeszcze, że około 40 kilka tysięcy ofiar różnych zbrodni nie zostało pogrzebanych. W większości przypadków nie znamy nawet miejsca ich pochówku, więc to pokazuje, jak wielki problem, jak wielka skala tutaj jest tego problemu. Więc myślę, że ja się zgadzam z tym, że wiele ofiar ukraińskich zbrodni no, nie zostało upamiętnionych, uhonorowanych. No ale tak jest. My w tej chwili musimy nadrabiać te wszystkie zaległości wynikające z tragicznej naszej historii. I dlatego właśnie potrzebna nam jest polityka historyczna, o której ja już tu kiedyś dość obszernie mówiłem.
Tak, była temu poświęcona rozmowa. Mamy telefon, bardzo prosimy, kto jest z nami, kolejna osoba.
Halo?
Halo, proszę bardzo, halo? Witamy.
Szczęść Boże, mówi Zbigniew z Gdańska.
Witamy panie Zbigniewie.
Witam ojca Janusza i doktora, pana doktora. Przysłuchuję się tej rozmowie i troszeczkę nieraz mnie to jakoś, jak mówiła poprzedniczka, że pan doktor tak jakoś mięciutko się wypowiada na ten temat, jakby nie posiadał kręgosłupa polskiego. Ja się dziwię, że w ogóle był doradcą. A jeśli chodzi o pana Aleksandra Juszczenkę, to była wielka pomyłka. Ja nawet, on był tak ubóstwiany w Polsce w pewnym okresie, że sam dzwoniłem do pana Aleksandra Szczygły, co prezydent nasz wyprawia. Jak się dowiedziałem, że on tam gloryfikuje tak tą bandę UPA. Przecież oni tyle namordowali to w bestialski sposób. No i mówię, niech pan powie, panie Aleksandrze, coś, bo znałem osobiście zresztą i pana prezydenta, niech pan powie prezydentowi, co on wyprawia, honoris causa. Co tylko się tym Juszczence, a to był człowiek niewarty kopa nawet. Ja nie wiem dlaczego, jak pan był wtedy, dlaczego wy się nie zorientowaliście, żeście nie podpowiedzieli prezydentowi Kaczyńskiemu, kogo on tu tak wywyższa na taki wielki piedestał, kiedy tamten upowców tutaj gloryfikował. Dlatego bardzo bym prosił, panie doktorze, niech pan się konkretnie, szczerze, niech pan ma kręgosłup, bo jak ja widzę, proszę pana, tak, takiego, tak mięciutko, tak nie wie pan, czy to nasze ziemie, czy nie nasze. W 1226 roku zabijał słupy, mój ojciec był wyższym oficerem przed wojną, Bolesław Chrobry. Proszę pana, i to są były nasze polskie ziemie prawie 750 lat. I tu powinien pan otwarcie, szczerze mówić, konkretnie, bo mnie i myślę, że wielu Polakom takie miękkie, takie, wie pan, nie podoba się. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo. Do widzenia.
Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo. Panie doktorze, no cóż, ja przeglądałem ten dokument, który pan przygotowywał i tam jest wyraźnie powiedziane, być może w wymowie to nie było aż tak, no bo temat był dzisiaj trochę w obronie pana stanę, aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie, natomiast nie było jakiejś tam refleksji historycznej ileś tam lat wstecz, ale widzimy, że jednak coś w naszych sercach polskich
no na pewno
się odzywa bardzo konkretnie.
Ja rozumiem tutaj pana ten aspekt historyczny, ale ja powiem tak, no Ukraina jest naszym sąsiadem. Prawda?
Czy nam się
krajem
podoba teraz, czy nie?
Jakieś relacje musimy z nią mieć, jakieś relacje musimy z nią budować. Ja w pełni zgadzam się z tym, że przeszłość jest bardzo trudnym problemem, jest i będzie bardzo trudnym problemem w tych relacjach, ale tak czy inaczej jakieś relacje z ukraińskim państwem mieć musimy, no, z wielu powodów. Chociażby z takiego powodu, że na Ukrainie mieszka spora mniejszość polska i też musimy zadbać o jej interesy i też musimy bronić jej interesów w jakimś stopniu. Więc te relacje musimy budować, musimy próbować budować. Nie możemy jedynie pozostać przy tym, że mamy pretensje do Ukraińców za ukraińskie zbrodnie, no musimy próbować jakoś wywierać na nich presję. Czy to się zmieni? Tego nie wiem, ale te relacje polsko-ukraińskie, tak samo jak polsko-rosyjskie, są i będą trudne. Przeszłość jest jednym z trudniejszych aspektów tych relacji. Z tym się zgadzam.
Natomiast raz jeszcze podkreślmy, tutaj nic pan nie odwołuje, żadnych faktów, że nie było band UPA, nie było zabijania Polaków, że była większa siła prawda, no tej i bestialskości, tak powiem, brakuje słów, niż to nawet jest opisywane.
Niczego nie odwołuję, ja mogę nawet wszystkim słuchaczom tutaj zadeklarować, że dość dużo w tym roku pisałem na temat ukraińskich zbrodni na Wołyniu i w wielu innych miejscach.
Łatwo to znaleźć,
więc
pana nazwisko
można to znaleźć, tak. Także mówię tutaj, ja kompletnie nie neguję tego problemu. Wręcz o nim sporo pisałem w tym roku, o ukraińskich zbrodniach. Przypominałem ten problem i jak trudne to jest i będzie w polsko-ukraińskich stosunkach.
W nas tu jest jeden problem. Ja myślę, że tak jak z Niemcami, mamy tutaj sprawę jakoś tutaj poukładaną, znaczy wiadomo, te straszne zbrodnie Niemiec hitlerowskich i tak dalej zostały wypiętnowane, opisane, bo też Niemcy byli skrupulatni hitlerowcy. Natomiast było to jakieś takie policzenie krzywd i strat i powiedzenie pewnych słów. Tu nie było, tu nie ma pojednania, które powiedziałoby, to była nasza wina, to była zbrodnia, no bo tu o to pytanie chodzi, prawda?
Tak oczywiście, ale tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że w ogóle we wszystkich krajach z tego obszaru posowieckiego jest problem z przeszłością. Rosja na przykład nie przyznaje się do ukraińskiego głodu w ogóle, to kwestionuje. Więc tutaj ten problem przeszłości...
8 milionów ludzi.
Tak. Ten problem przeszłości to nie jest tylko problem UPA, on jest znacznie szerszy i znacznie trudniejszy. I to musimy wiedzieć, mówiąc o relacjach polsko-ukraińskich.
Kolejny telefon, zobaczymy, w którym kierunku nasze rozmowy będą zmierzać. Przypomnę, że jeszcze w Radiu Maryja będzie czas, więc zapraszamy już teraz po 21.40. Prosimy, kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jakie imię pana?
Stanisław z północy dzwoni.
Panie Stanisławie, proszę bardzo.
Chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę, bo co jakiś czas widzimy w różnych krajach różne rozruchy, tak zwane przewroty, rewolucje i teraz jest pytanie, kto chce komu jaki interes załatwić i kogo reprezentują ci ludzie, którzy mają takie możliwości, żeby takie rozruchy robić. Czy oni to robią dla swoich, czy robią to dla obcych, czyli jakiś ktoś z zewnątrz ma interes i wtedy kupuje się takich liderów i taki lider jest niby przedstawicielem kogoś, a tak naprawdę to jest zwykłym agentem, który sprzedaje swoją osobę w celu oszukania, omamienia narodu, który chce żyć w innym świecie, bo po prostu nie podoba im się ucisk, w którym się znajduje. I później z jednych macek w drugie macki się ludzi oddaje, bo tak naprawdę ci ludzie kłamią i oszukują. Czy my, czy w ogóle ludzie w każdym narodzie kraju mają na tyle informacje dobre i właściwe, żeby umieć rozpoznać i mieć wiedzę, kto kogo reprezentuje, kto za jaki interes, za kim stoi jaki interes i czy teraz ostatnie moje pytanie jest, czy my wiemy, zwykli ludzie...
Przerwało się, nie wiem, nie z naszej winy na pewno, panie Stanisławie, ale właśnie to trochę ogólne pytanie bardzo.
To jest trochę ogólne pytanie, ja nie wiem, czy to jest pytanie w ogóle odnoszące się do polityki, czy do sytuacji Polski, czy na Ukrainie, prawda? To jest jeden z najważniejszych problemów dzisiaj demokracji, że w wielu sytuacjach zwykły wyborca nie wie, jakie interesy reprezentuje lider, partia i trudno to wszystko rozszyfrować. Dopiero później, po jakimś czasie możemy...
Wracając do tamtych pytań, to myślę też, panie doktorze, że rzeczywiście ta końcówka prezydenta Juszczenki była taka dla nas rozczarowująca.
Była widzieliśmy rozczarowująca,
człowieka, który obejmował Polaków, tam, prawda, pierwsze lata była taka wielka, jakaś taka szczera, tak oceniamy, jakaś bliskość, tak, jeśli to można powiedzieć w polityce o bliskości. Natomiast ta końcówka była fatalna i to...
Końcówka była fatalna. No proszę sobie wyobrazić prezydent Wiktor Juszczenko, który dochodzi do władzy na fali pomarańczowej rewolucji z wielkimi nadziejami, że popchnie tą Ukrainę do przodu, że będzie lepiej i po 5 latach rządzenia jego poparcie jest kilka procent, więc to dowodzi jego klęski politycznej. Tutaj i on w końcu prezydentury zaczął dramatycznie szukać poparcia. I być może, że jest tak, jak interpretuje część ekspertów, że ta sprawa z
tak, kwestia UPA i kadr.
Z UPA, tak, najbardziej kontrowersyjna taka, no, to jest próba takiego szukania poparcia pewnych środowisk. Tych kombatanckich, albo tych, które no, jawnie gloryfikują przeszłość UPA.
Że z otwartym czołem ta
popatrzy na tak, wielką, tak to widzę, no, że to jest taka próba dramatycznego szukania wyborczego poparcia przez Wiktora Juszczenkę, no, która z drugiej strony spowodowała, że w naszych oczach, w oczach Polaków stracił wiele.
Bardzo wiele. Próbujemy jeszcze jeden telefon odebrać, bardzo prosimy, jeżeli jest. Telefony, przypomnę, do naszego studia, a teraz trwają rozmowy niedokończone. Pan doktor Leszek Pieczek, analityk, historyk, były pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Temat: aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie. Dużo tematów, telefonów było co do historii, ale aktualna sytuacja nas interesuje, bo ona też ma wpływ na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, a to jest też temat dla Polski bliski. Ale jest telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Krzysztof z Centralnej Polski.
Panie Krzysztofie, bardzo prosimy, słuchamy.
Chciałbym kontynuować myśl poprzednio pana, który dzwonił. I po prostu jest taka sytuacja, że wszystkie ruchy społeczne są sterowane przez służby specjalne. Dlatego jest analogia tutaj do Kliczki, który w tym momencie, według mnie, według mojego rozeznania, po prostu jest sterowany. Po prostu to jest człowiek, który jest sterowany z zewnątrz. Tak samo jak u nas była rewolucja 80. roku sterowana w pewien sposób, wiadomo jaki, których akta poginęły później, a Bolek się okazał Bolkiem. I tak samo może być sterowana sytuacja teraz na Ukrainie. A służby specjalne nad tym bardzo dobrze czuwają. I to chciałbym poprosić o komentarz pana doktora.
Jakby pan nam konkretnie powiedział, bo to trudno, teraz ja już się pogubiłem. Znaczy tak, mamy służby specjalne Ukrainy, które są prorządowe, proprezydenckie, a pan Kliczko byłby przez jakie służby? Przez służby Unii Europejskiej? No nie wiem.
No tego,
jak to,
tego
jak
nie
to rozgryźć,
no,
panie Krzysztofie?
Tutaj to byłoby trudne, dlatego że, o ile wiem, Witalij Kliczko jest osobą, która mieszkała w ostatnich latach częściej na zachodzie, w Niemczech.
Chyba paszport albo obywatelstwo, nie wiem, czy nie ma.
Tak. Natomiast ja nie mogę nic na ten temat powiedzieć o jego rzekomych związkach ze służbami specjalnymi Ukrainy. Co do służb Ukrainy, no oczywiście Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, tam nastąpiły radykalne zmiany na początku prezydentury Wiktora Janukowycza. On mianował nowych ludzi. Bardzo pojawiały się zarzuty, że wiele z tych nominacji to są osoby, które wcześniej pracowały w strukturach dawnego sowieckiego KGB i że zapewne będą reprezentowały rosyjskie interesy, między innymi szef kontrwywiadu SBU. Były wielkie wątpliwości, że jest to człowiek, który wcześniej pracował w rosyjskim KGB. Ochraniarz prezydenta Janukowycza też ponoć miał być człowiekiem pracującym wcześniej na Łubiance, notabene ponoć mającym również obywatelstwo rosyjskie. Takich osób było wiele. Być może, że dzisiaj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy jest służbą, która w jakiś sposób jest kontrolowana przez na przykład rosyjską FSB. No tego niestety nie potrafimy tutaj udokumentować. Możemy jedynie spekulować. Ten wątek infiltrowania czy sterowania otoczeniem obecnego prezydenta Wiktora Janukowycza pojawia się w wielu publikacjach, nie tylko polskich, ale również amerykańskich. No jest to podnoszone, że otoczenie Wiktora Janukowycza to są ludzie, którzy albo są funkcjonariuszami, byłymi funkcjonariuszami rosyjskich służb, no, albo znaczy, są przez nich kontrolowani. Wątpliwości tutaj tych nie jest...
Ale jeśli chodzi, że także no, jest strona zachodnia, czyli prorosyjska i Ukraina Wschodnia, tam jest pan tutaj Kliczko, ale przyjeżdżają też przedstawiciele Unii Europejskiej, jest Dick Cheney chyba był, prawda? I no tak więc, dalej,
no
więc
właśnie.
No, tutaj jest troszeczkę to delikatne albo mocne starcie między
no, ale tutaj
Rosją
ja
i reszta.
Odnoszę się do tego
do
pytania
pana
o służby specjalne ukraińskie, że to jest inspirowane. No, tylko tyle.
No, służby mają o tyle też ułatwione zadanie, że ich działanie jest tajne, prawda? Więc może po latach będziemy mieć jakieś akta odtajnione, jakieś rozkazy, decyzje, które były konkretne na przykład na te dni przeznaczone. Bo tak naprawdę, cóż powiedzieć, no to nawet gdyby jakiś wywiad miał informację, to je zachowa, nie?
Nie mamy takiej wiedzy dzisiaj, żeby w sposób bezsporny stwierdzić, że te wydarzenia są inspirowane przez jakiekolwiek służby specjalne.
No teraz patrząc na pana Kliczkę, ja myślę, że to jest człowiek, który odniósł sukces w świecie, jest człowiekiem majętnym, no i teraz chce jakoś popatrzeć na naród, chcę mu jakoś pomóc, tak bym powiedział delikatnie, żeby także i część no,
to na pewno,
mogła...
ale jest jeszcze jeden aspekt.
Ale ma też pragnienie władzy pewnie, na pewno.
Na pewno ma, ale jest jeszcze jeden aspekt. Otóż we wszystkich tych posowieckich państwach człowiek, który ma pieniądze, a Witalij Kliczko na pewno jest człowiekiem, który dzięki uprawianiu boksu zarobił wielkie pieniądze, to taki człowiek, który ma pieniądze, w tamtej rzeczywistości postrzegany jest ktoś jako kto rozwiąże codzienne problemy. Więc ma pieniądze, łatwiej
będzie
mu rozwiązać pewne codzienne problemy zwykłych obywateli. Tak to jest. Tak jest na przykład w przypadku no, też Gruzji nieodległej, gdzie obecny premier Bidzinaj Iwaniszwili jako człowiek, który dorobił się wielkich milionów, jest postrzegany jako ten, który łatwiej rozwiąże problemy zwykłych ludzi. Tak jest również na Ukrainie, że ludzie zamożni są postrzegani przez zwykłych obywateli jako ci, którzy mają większe szanse, możliwości rozwiązania problemów życiowych zwykłych ludzi.
Taka mentalność,
albo taka mentalność.
Takie też myślenie, że jak ma, to już nie będzie na nas zarabiał, prawda, zdzierał, że tak powiem.
To na pewno też mieści się w takim rozumowaniu.
No, ale to jest też ciekawy, bo to w ogóle jest też inna nisza kulturowa, jeśli chodzi o Ukrainę, Rosję, niż tutaj mamy. Jedna granica jest na Polsce, chodzi o cywilizację nawet. Wpływ, no to kiedyś
no
pan Feliks Koneczny mówił, to rozróżniał ta bizantyjska i ta tutaj łacińska, jednak...
Ukraina jest w ogóle państwem, gdzie wiele wpływów się krzyżuje. Tu, mówiąc o dwóch Ukrainach, no to ja, to jest taki bardzo problem w uproszczeniu, że są dwie Ukrainy. Tych wpływów jest znacznie więcej. Także to jest w ogóle kraj taki bardzo skomplikowany, duży, bardzo trudny i na pewno... Polacy i Ukraińcy no, mają inne tradycje demokratyczne. Nawet jeśli widzimy migawki z ukraińskiego parlamentu, to jednak zupełnie inaczej wygląda niż migawki z polskiego parlamentu w czasie obrad.
Na plus polski parlament.
Na plus polskiego parlamentu, oczywiście.
I tym akcentem optymistycznym kończymy tę część rozmów w telewizji Trwami w Radiu Maryja. Zapraszamy już po 21.40 do Radia Maryja na kontynuację tematu. Pan Leszek Pieczek, doktor, analityk, historyk, były pracownik BBN. Aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie. Dziękujemy za wszystkie telefony. Naszym słuchaczom, telewidzom zapraszamy Was ponownie. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I spotykamy się za dwie godziny niecałe.